Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Partnerem odcinka jest Oanda, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej.
Dzień dobry Państwu, zapraszam. Dzień dobry Mateusz. Wszystkim słuchaczom. Dzisiaj rozmawiamy o sytuacji na Ukrainie. Ze mną jest pan generał Waldemar Skrzypczak. Panie generale, dzień dobry, bardzo mi miło.
Witam pana, witam państwa. Dzień dobry, dobry wieczór.
Dobry wieczór. Dla tych, którzy słuchają nas w czwartek, jeszcze w czwartek, dużo mówi się o nowej rosyjskiej ofensywie. Wyczekiwaliśmy też czasu, kiedy ukraińska armia ponownie zaatakuje, ale chyba najlepszy czas minął. Ukraina przegapiła ten moment?
Znaczy, moim zdaniem Ukraina nie wykorzystała szansy, jaką miała na przełomie sierpnia i września, kiedy armia rosyjska była pobita. Armia rosyjska była w chaosie, w odwrocie. Dużą część terytorium oddała Ukrainie, ale nie została dobita, bo trzeba było przeciwnika dobić. Brakowało mi tej przełomowej operacji takiej, która by właśnie to była operacją dobijającą, ale na pewno byłaby, nie dobiłaby do końca armii rosyjskiej, ale byłoby przełomową. Oczekiwałem, że uderzą na jednym kierunku, tak, tym kierunku, który by pozwolił im dojść do Morza Azowskiego, przeciąć ten korytarz lądowy łączący Krym z Rosją. Nie miało to miejsca, natomiast miały miejsce inne operacje, które świadczą przede wszystkim o tym, że Ukraińcy rozproszyli wysiłek. Nie stosowali zasady ekonomii sił. Uderzali na dwóch, a czasami trzech kierunkach. Uderzyli najpierw na przyczółku chersońskim. Powodzenie było chwilowe, potem zaczęła się ta operacja ślimaczyć. Nazywałem to pełzającą ofensywą. Uderzyli na północy, na zachód, na wschód od Charkowa. Pierwsze dwa dni to był rzeczywiście sukces, głęboko się włamali na prawie 40 km, ale okazało się, że obrona rosyjska na rzece Krasnej trzymała tą ofensywę, czyli tego nawet ofensywą nazwać nie można było, bo tam nie było jakiegoś spektakularnego sukcesu. Uderzali na kierunku Kremienny, Łymań Kremienna też, to był trzeci kierunek, czyli nie zastosowano zasady ekonomii sił, czyli nie uderzono na jednym kierunku, zdecydowanym głębokim uderzeniem, czyli nie skupiono wysiłku, to się nazywa po wojskowemu, na jednym wybranym, dogodnym kierunku, żeby dokonać przełomowej operacji. Uderzano w różnych terminach, na trzech różnych kierunkach, w sposób rozproszony, co nie gwarantowało im sukcesu operacyjnego i żadnego sukcesu operacyjnego nie było tak de facto. Konsekwencje tego, co są teraz, armia rosyjska nie została dobita. Rosjanie, te wojska, które walczyły na północy, pod Kijowem między innymi, pod Czernichowem, pod Sumami, wycofali z terytorium Ukrainy, zgrupowali je w rejonie na północ od Kurska, w rejonie Woronerza i odtwarzali zdolność bojową tych związków operacyjnych. To była 6. Armia, 1. Armia Pancerna Gwardii. I odtwarzali je dzięki mobilizacji, dzięki poborowi rekruta i mobilizacji również tej, która miała miejsce w przemyśle zbrojeniowym rosyjskim, bo część ludzi, którzy byli zmobilizowani, ci, którzy nadawali się do wojska, wcieleni zostali do jednostek wojskowych, a reszta, ta, która się nie nadawała, poszła do logistyki na zaplecze, na tyły, plus zostali skierowani do przemysłu rosyjskiego zbrojeniowego. I rosyjski przemysł zbrojeniowy rozpoczął pracę pełną parą. I teraz moim zdaniem Rosjanie przez te 4 miesiące otworzyli na tyle zdolność bojową, że mają 2 lub nawet już 3-krotną przewagę nad armią ukraińską. Mają sprzęt, który jest z produkcji, mają sprzęt, który jest wyremontowany, który remontowali, bo do tego też i była mobilizacja całego przemysłu, tego zbrojeniowego, ale i również całego tego zaplecza tułowego, warsztatowego armii rosyjskiej. Prawdopodobnie również sięgają po sprzęt z niektórych państw, którym wcześniej sprzedawali sprzęt, szczegółów nie znamy, ale mnogość czołgów C-90 na froncie pojawiła się i to budzi mu niepokój, bo na pewno nie są one z produkcji. Zatem Rosjanie w tej chwili mają potencjał, którym mogą przeprowadzić ofensywę. Czekają teraz, moim zdaniem, na warunki pogodowe, a na razie prowadzą działania zaczepne na kilku wybranych kierunkach, gdzie moim zdaniem szukają wygodnego miejsca do przeprowadzenia operacji. Bo jeżeli stworzy się wyłom gdzieś w obronie ukraińskiej, w ten wyłom wprowadzą swoje siły, tak zwane, to kiedyś w regulaminach i doktrynach rosyjskich to były tak zwane operacyjne grupy manewrowe. To są grupy szybkie, pancerno-zmechanizowane, które wyłom w ugrupowaniu obronnym wchodzą, pokonują kolejne rubieże obronne, już są sobie obsadzone i osiągają cel operacji. Czy to będzie Donbas, czy to będzie Zaporoże, trudno w tej chwili powiedzieć, bo moim zdaniem na długości frontu blisko 120 km od Swatowa przez Siewierską, Bachmut, Awdijewkę i Ugledar szukają właśnie takiego miejsca, gdzie mogliby tą obronę ukraińską skutecznie przełamać. Wcale Bachmut nie jest tu w tej chwili już kluczem, bo widać, że tych kluczy prawdopodobnie szukają więcej. Niepokojące jest to, co powiedziałem wcześniej, że mają przewagę, którą budowali. Ukraińcy mimo rozpaczliwych wysiłków nie mają tego, co mieć powinni, jeżeli chodzi o uzbrojenie. Zachód moim zdaniem zaprzepaścił szansę, bo to była szansa i również dla Zachodu, żeby Ukraina miała tą przewagę i dokonała tego przełomu, o którym mówiłem wcześniej. Ale to wsparcie, które dostaje Ukraina, ma charakter kroplówkowy. To takim wąskim strumykiem płynie to wsparcie poprzedzone wielomiesięcznymi dyskusjami, dywagacjami politycznymi, przepychankami. Generalnie tutaj nie chodzi o to, żeby Ukraina wygrała, tylko chodzi o to, żeby określone elity polityczne określonych państw zbijały kapitał polityczny na pyskówkach, na awanturach politycznych, żeby zobaczyć, co się w mediach dzieje. Wcale się to nie przekłada na konkretną pomoc dla Ukrainy. To, co jest deklarowane Ukrainie, ta pomoc, to w zasadzie wymierne jest tylko w odniesieniu do Amerykanów. Ona jest znacząca rzeczywiście. I wydaje się, że ona jest mimo wszystko za mała na tyle, żeby pozwoliła Ukraińcom przeprowadzić jakąkolwiek operację zaczepną. Zresztą teraz nie jest celem, moim zdaniem, i nie powinno być celem, moim zdaniem, Ukraińców przygotowanie jakiejkolwiek kontrofensywy, do której media namawiają i wielu ekspertów namawia Ukraińców, to nie czas na kontrofensywę, to czas na obronę. Teraz jest kluczem do zwycięstwa dla Ukraińców, to jest załamanie ofensywy rosyjskiej, zadanie wojsk rosyjskich maksymalnych strat i stworzenie warunków w przyszłości, może za 2, 3, 4 miesiące, kiedy armia ukraińska będzie miała sprzęt bojowy lepszy, w większej liczbie, wykonać tą kontrofensywę. Na dzisiaj warunków do tego nie ma. Teraz Ukraina powinna się skupić na obronie tego, co ma. Bo jak widać wyraźnie, Rosjanie dążą do tego, aby oderwać od Ukrainy wschodnią jej część. Oni są bliscy tego, proszę zauważyć. Zatem wydaje się, że główny cel operacji, tej ofensywnej, którą mają Rosjanie przeprowadzić, czekają na okienko pogodowe dobre. Oni się spieszą z terminem operacji, bo oni wiedzą, że niedługo Ukraina będzie miała więcej sprzętu, który może być bardzo użyteczny i zadać duże straty Rosjanom. W związku z tym oni przyspieszają tą gotowość do tej operacji zaczepnej. I ta operacja prawdopodobnie, tak jak powiedziałem wcześniej, ma na celu oderwanie wschodniej części Ukrainy od Ukrainy. Wzdłuż albo rzeki Oską, dalej do Dniepru, znaczy do Siewierskiego Dońca, do Dniepru, aż do Morza Czarnego, albo na zachód od Charkowa wzdłuż rzeki Worskla do Dniepru i do Morza Czarnego. W tej chwili trudno powiedzieć mi, jaki jest zamiar operacji, no bo my nie wiemy, nie znamy planów Gerasimowa, ale na pewno nie jest to Białoruś i nie jest to Kijów, jak niektórzy chcą, żeby tak było. Bo ja nie widzę w tej chwili ani uzasadnienia na uderzenie z Białorusi, wzdłuż granicy z Polską. Niektórzy twierdzą, eksperci, że to uderzenie miałoby odciąć dostawy z terenu Polski. Przypomnę, że Ukraińcy mają jeszcze granice z Węgrami, ze Słowacją i z Rumunią i z Mołdawią. Przez Rumunię idzie drugi taki duży korytarz, jak jest Polski. Więc nie widzę sensu tej operacji, to po pierwsze. Po drugie, uderzenie na Kijów. Czemu miałoby służyć? Przejęciu władzy w Kijowie? Czy pan sądzi, że Rosjanom udałoby się tym państwem rządzić przy założeniu, żeby mieli swojego namiestnika z armią w Kijowie i z armią okupacyjną, którą musieliby utrzymać na terenie Ukrainy? Ukraińcy by zgotowali Rosjanom piekło Afganistanu, albo jeszcze większe piekło, bo musieliby Rosjanie mieć wojsko okupacyjne. na kolaborację z Ukraińcami, niech nie liczą, bo Ukraińcy to jest naród, który najbardziej nienawidzi z całego świata. Niech nie liczą na jakąkolwiek litość. W związku z tym musieliby utrzymać silną armię okupacyjną. Myślę, że Putin i jego dowódcy sobie zdają z tego sprawę, że to nie ma sensu. Zatem biorą wschodnią Ukrainę, która po pierwsze jest mocno z Ukraińców wyludniona. Tam już Ukraińców niewiele zostało, bo uciekła większa część. Tą część, która nie uciekła, już eksterminowali Rosjanie, wywieźli na zsyłkę, na Sybir lub pozamykali w obozach. A ci, co zostali, niewiele tu Ukraińców tam zostało, to są ci, którym jest obojętne, czy to będzie rządził Rosjanin, czy Ukrainiec. Są ludzie, którzy są ludźmi ziemi, którym jest to absolutnie obojętne, kto będzie im rządził. Chcą żyć. A zatem moim zdaniem chodzi o wschodnią Ukrainę i ta gra będzie szła o wschodnią Ukrainę i niebawem pewnie ta operacja się rozpocznie. Ja bym tu nie dowiązywał się do daty 24 lutego, bo okaże się, że 24 lutego będą deszcze, które spowodują roztopy i armia nie ruszy rosyjska. Czekają na okienko pogodowe. Jeszcze jedna rzecz ważna. Gerasimow ze swoim sztabem wyszedł w pole. Przejął dowodzenie tej operacji. Szojgu został odsunięty, bo to był bałaganiarz, który prowadzał chaos w dowodzeniu. On został zupełnie odsunięty od dowodzenia. Wpływu na dowodzenie. Putin to zrozumiał, że on nic dobrego nie zrobi. W związku z tym przejął Gerasimow dowodzenie wojskami i wcale nie, jak to mówią, wyrugowano Surowkina, ponieważ Surowkin był dowódcą tylko na jednym kierunku operacyjnym, wschodnim. Na kierunku północnym kto inny dowodzi? Kto to, nie wiem z nazwiska. Natomiast w tej chwili jest dowódca strategiczny Gerasimow. On ze swoim sztabem jest w rejonie Woronerza na polowej stanowisku dowodzenia i on tą operacją zaczyna dowodzić przygotowanie głównie wojsk. Moim zdaniem plany ma zamknięte, czeka na właściwy moment taki, który pozwoli mu przeprowadzić operację wielkoskalową, a to, co się w tym dzieje, to jest szukanie miejsca do tej operacji.
Panie generale, czyli ten sprzęt, który teraz deklaratywnie chociaż ma trafić do Ukrainy, ten sprzęt, który już właściwie jest transportowany, on ma na celu raczej obronę tego status quo niż przeznaczenie na jakąś akcję ofensywną, no i walkę oczywiście z czasem.
Znaczy wie pan, wydaje się, że po pierwsze ten sprzęt, który my mówimy, czołgi, chociażby leopardy, to one dotrą na front nie wcześniej jak za 2-3 miesiące, zakładam, że będą już w rękach żołnierzy wyszkolonych ukraińskich. Proszę zobaczyć, że na razie póki co to jeszcze są dyskusje, kto, kiedy, gdzie te czołgi przekaże i na razie nie widzę takiego skoordynowanego działania, które by te czołgi przygotowały do przekazania armii ukraińskiej. Być może oni się szkolą, Ukraińcy już. Może i w Polsce też, natomiast chodzi o to, żeby w miarę szybko ten sprzęt trafił na front. Czy ta liczba czołgów leopardów, które są deklarowane w liczbie około 150 wystarczy? Nie. To na pewno nie jest ilość sprzętu, która zagwarantuje Ukraińcom jakąkolwiek ofensywę wielkoskalową. Im potrzeba dużo czołgów, dużo więcej niż się deklaruje tych czołgów. O ile zakładam, że będzie wola Zachodu, żeby dać Ukraińcom możliwość przeprowadzenia ofensywy. Bo po tej liczbie czołgów, którą dostają Ukraińcy, nie ma takiej woli. To jest nadal kroplówka. Tak samo jak brak im systemów rażenia głębokiego, czyli tych zdolności do prowadzenia uderzeń głębokich, czyli rażenia odwodów rosyjskich. Wie pan, jeżeli Ukraińcy wiedzą, że będzie operacja zaczepna, czyli ofensywa rosyjska, to trzeba uderzać na wojska w rejonach zgrupowania. Czyli tam pod Woronerzem, pod Kurskiem trzeba walić w te rejony, gdzie to wojsko stoi, się szkoli. Czyli zmusi tych Rosjan do tego, żeby albo już przystąpili do operacji, a jak nie, to ich dziesiątkować, żeby oni do tej operacji w ogóle przystąpili. Czyli jakby, mówiąc kolokwialnie językiem żołnierskim, wojskowym, zerwać operację. Tak to się nazywa w nomenklaturze wojskowej, zerwać operację. Nie ma w tej chwili możliwości Ukraina, żeby tę operację zerwać, bo to powinno być masowe uderzenie. Nie ma takiej możliwości. Zatem Ukraińcy są skazani na ofensywę rosyjską. Te czołgi, które by dostali teraz już, to są do obrony przede wszystkim. Żeby te czołgi mogły skutecznie zwalczać czołgi rosyjskie, przy czym czołgi ciężkie, jak Leopardy czy Abramsy, są czołgi niedefensywne, to są czołgi ofensywne, mobilne, z dużą siłą ognia i dobrze opancerzone. To jest broń ofensywna, niedefensywna. No ale jest jak jest. Na razie póki co Ukraińcy tej broni nie mają i w ciągu najbliższych 2 miesięcy co najmniej mieć jej nie będą.
W takim razie pojawia się pytanie, jakie asy ma Ukraina, co ma w zanadrzu, jak Ukraina ma się bronić?
Znaczy, Ukraina będzie teraz zużywała swoje odwody, które przygotowywała i która moim zdaniem Ukraina wiedziała o tym, że ta ofensywa będzie i Ukraińcy przygotowali odwody, którymi będą teraz manewrować na kierunki, gdzie uderzą Rosjanie. Trzymają obronę, gdzie mogą trzymać. Ta obrona jest moim zdaniem w miarę skuteczna, dobrze się bronią, zadają duże straty armii rosyjskiej, ale trzymają je te odwody po to, żeby zareagowały tam, gdzie wyjdzie to uderzenie armii rosyjskiej. Bo oni nie wiedzą, gdzie oni uderzą, gdzie będzie to główne uderzenie. W związku z tym te odwody mają czekać na ten moment, kiedy będzie wola ich użycia w sytuacji, gdy rozpocznie się ofensywa rosyjska. Teraz nie wolno ich używać, nie wolno ich zużywać. Odwody są po to, żeby zatykać dziury w obronie. I dlatego też Ukraińcy, nie wiedząc jeszcze, gdzie uderzą Rosjanie, te odwody przygotowują i trzymają gotowości.
Jestem bardzo ciekaw tego właściwie, jak Ukraińcy sobie poradzą. Rzeczywiście heroizm i wiara w społeczeństwie jest dosyć duża, wiara na tyle, panie generale, żeby właściwie tę wojnę wygrać. To jest dosyć nieoczekiwane, też biorąc pod uwagę to, z kim ukraińska armia walczy.
To jest, wie pan, wygrać wojnę teraz, to tak jak mówiłem trochę wcześniej, trochę za późno. Militarnie będzie to bardzo ciężko, dlatego że armia rosyjska ma przewagę. Trudno, nie mając przewagi, pokonać kogoś, kto ma przewagę. Z wojskowego punktu widzenia, jeszcze raz powtarzam, co innego są pobożne życzenia i moje marzenia też są zgodne z pobożnymi życzeniami, żeby Ukraińcy wygrali, ale jeżeli ja będę jako żołnierz myślał kategoriami mediów i pobożnych życzeń, to funta kłaku warte są moje ekspertyzy i oceny. Ja jako żołnierz oceniam, że nie ma w tej chwili warunków do tego, żeby Ukraińcy mogli odbić wschodnią Ukrainę, a już mówienie o tym, że odbić Krym, to jest już w ogóle fix, nie te czas.
Pojawiały się takie pomysły o odbiciu Krymu, nawet Amerykanie mieliby w tym pomóc, później Amerykanie mieli zaprzeczyć, że Ukraińcom może się to udać.
Wie pan, Ukraina jest teraz w bardzo trudnym położeniu, bardzo trudnym. Za sprawą między innymi niemrawego działania zachodnich polityków. Ukraina naprawdę jest w trudnym położeniu. Dano czas Rosji na odtworzenie zdolności bojowej. I to ten czas Rosji dał Zachód. Przepychankami, dyskusjami, a to patrioty, a to leopardy. Wie pan, to jest taki komedia, taki kabarecik. Kabarecik groteska. Albo się daje i się robi to skrycie, tajnie. Nie informując Kremla o tym, dajemy 150 leopardów. Potem taki Pieskow lub Zacharowa się wyżywają w mediach na nas i na wszystkich, że my dajemy czołgi, które będą oni palić. Po co o tym mówić? Ja wiem, politycy na ściankach się chwalą, ale wie pan co, to szkodzi Ukrainie. To szkodzi tej wojnie i na pewno na tą chwilę z prawo Zachodu Ukraina nie ma przewagi takiej, która pozwoliłaby Ukrainie przeprowadzić ofensywę. Teraz kluczem do tego, co się działo będzie, to jest ta obrona na Ukrainie tego, co w tej chwili Ukraina posiada jeszcze, szczególnie w jej wschodniej części. Za wszelką cenę muszą się Ukraińcy bronić, załamać natarcie armii rosyjskiej czy ofensywę i stworzyć warunki do tego, zadając jej krwawe straty, do tego, żeby w przyszłości, kiedy będą mieli potencjał militarny, dokonać tego zwrotu zaczepnego. Kiedy to będzie? Na pewno nie będzie to wiosną i na pewno nie będzie to wczesnym latem. Czy wtedy jeszcze będzie wojna, czy nie dojdzie do zawieszenia broni, trudno powiedzieć, ale politycy tak wyraźnie są coraz bardziej tą wojną zmęczeni, coraz bardziej tracą ochotę, żeby Ukrainie pomagać, coraz więcej dyskusji na ten temat jest i coraz więcej różnic w zdaniach. A to kładzie temat całkowicie i nie wróży Ukrainie to dobrze i wszystkim tym nam też, którzy wspierają Ukrainę.
Mówi pan generał, Zachód zawiódł w postaci tej braku szybkiej reakcji, ale kto w takim razie? To jest enigmatyczne.
Wszyscy. 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 I pan zobaczy, wszyscy zbijają kapitał polityczny na przepychankach między sobą. Po co to jest? takie sprawy to się spotykają w Rammstein, nie publikując żadnych informacji po tym Rammstein, tylko realizować trzeba. A oni wszyscy ogłaszają światu, że będzie tyle, 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 ci radzą tyle. Po co to? Ukrainie informacje są potrzebne, Ukrainie jest potrzebna broń i amunicja do walki, a nie deklaracje polityczne. I pan, nikogo nie oskarżam ani personalnie, ani oskarżam tego państwa. Wszyscy. Nasza zbiorowość zachodnia nie zdała egzaminu i tyle. Bo to, w jakiej sytuacji jest w tej chwili Ukraina, jest dla mnie zatrważające.
Wydaje się, że polska dyplomacja robiła, co mogła.
Znaczy, wie pan, nie chcę tego komentować. Po prostu ja nie wiem, co robiła takiego, co, czy mogłabym przekonać do tego, że zrobiła. Mhm. Wie pan, bo uważam, że nie każdy mówi za siebie, nie każdy robi za siebie, a nie wrzuca innym kamyczki do jego ogródka. Nie każdy robi za siebie. Inicjatywy polityczne powinny służyć nie przepychankom, a nawoływaniem do zbiorowego wysiłku. Wszystkich. A nie wskazywanie, ci chcą, a ci nie chcą. I na tym polega budowanie siły zbiorowości. Ale to już jest sprawa dyplomacji, tak jak pan powiedział, że dyplomacja robiła wszystko. Być może robiła wszystko, ale mnie to nie przekonuje absolutnie wcale jako żołnierza, ponieważ widzę, co czeka Ukrainę w najbliższych tygodniach i wiem, że zrobiono prawie nic. Nie, w każdym razie niewiele. Choć wielu się chwali, czego to nie dokonano i sobie przypisuje nieprawdopodobne sukcesy, tylko że one się powinny przekładać na to, co się dzieje na polu walki, a tam się nic nie dzieje. Takiego, co mogłoby skłonić mnie do tego, co, o co pan pyta, pochwalić kogokolwiek. Nie ma.
A czy w polskich hangarach jest sprzęt, który mógłby się przydać dzisiaj Ukraińcom i który moglibyśmy jeszcze przekazywać?
Znaczy, wie pan, to nie może być deklaracja jednostronna, to musi być, jak ja powiedziałem, wysiłek zbiorowości całej europejskiej. I jeżeli panowie spotykali się w Rammstein, to niech w tym Rammstein sobie uzgodnią coś, co będzie się przekładało na tą materialną pomoc dla Ukrainy. Jeżeli mówimy F-16, to niech zdadzą, to niech da Turcja kilka F-16, Polska da F-16, Finlandia da F-15, cokolwiek, nie wiem. Ja tego nie identyfikuję. Tam zebrało się grono uczonych w Rammstein, które miało to ustalić. Czy coś ustalili? Z medialnych przekazów nie wynika, w zasadzie poza Leopardami, nie wynika nic. Ja uważam, że taki sztab powinien cały czas siedzieć i koordynować całe wysiłki i przetrząsać magazyny i zmuszać polityków do tego, żeby decyzje podejmowali na pniu, na już. Nie ma tego. Więc wie pan, my łudzimy cały czas Ukraińców nadzieją na to, że im coś damy. Wszyscy. Ta zbiorowość europejska. Dajemy im niewiele kroplówką, wie pan, od kroplówki to się umiera.
Wydaje się teraz tak ze słów pana generała, czytam, że teraz dopiero nadchodzi ta prawdziwa wojna. Ta prawdziwa wojna ze strony również Rosjan, którzy mobilizują swoją armię, mobilizują wszystkie siły. Czy się mylę?
Pan, ja wierzyłem w to, że byłem optymistą cały czas i tak byłem optymistą do, w zasadzie do końca listopada, że Zachód się zmobilizuje i da taką pomoc Ukrainie, która pozwoli Ukraińcom skutecznie tą armię rosyjską wypierać, ale po tych działaniach, wie pan, ja nie wiem jeszcze, że Ukraińcy chcą się jeszcze bić, nie mając prawie nic, jeśli chodzi o uzbrojenie. To, co dostałem, to jest naprawdę niewiele. Jeśli powiedziałem, Ukraińcy chcą się bić. Natomiast my im nie pomagamy, my deklaratywnie pomagamy dużo, ale wie pan, klepanie się z Żołeńskim po plecach nie poprawia zdolności bojowej armii ukraińskiej. Mhm. Wszyscy się z nim fotografują, klepią się z nim po plecach i co z tego? Ukraińscy żołnierze giną na polu walki, nie mając wystarczających narzędzi do tego, żeby kromić armię rosyjską. Bo Ukraińcy też giną, też w dużych ilościach, w dużej liczbie giną, mają straty armia ukraińska.
Mhm. Czyli trudne wnioski, sytuacja Ukrainy krytyczna.
Jeżeli pan pozwoli, ja mówię to jako żołnierz, bo ja patrzę na pole walki z perspektywy żołnierza, tego, który może w okopie nie siedzi, ale z perspektywy tego dowódcy, to jest gdzieś na stanowisku dowodzenia, który ocenia sytuację operacyjną. Wnioski z sytuacji operacyjnej przekładają się na to, co panu mówię, a na z kolei oceny sytuacji operacyjnej to działania taktyczne na poziomie tym najniższym. I powtarzam, ja nie wyrażam pobożnych życzeń, ja tylko oceniam to i dzielę się z panem i z państwem refleksjami moimi jako żołnierz, bo bolej nad tym, bo armia ukraińska krwawi na pozycjach bojowych, a politycy dalej dyskutują na salonach.
Ukraina krwawi, pesymistyczna przeszłość. Dzisiaj o tym pan generał Waldemar Skrzypczak. Panie generale, bardzo dziękuję.
Panie redaktorze, ja wierzę w to, że ofensywę rosyjską Ukraińcy załamią. Że się obronią, że załamią ofensywę rosyjską i to jest optymistyczne to, co powiedziałem.
Optymistycznie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.